Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Nostalgiczny, świąteczny nastrój w naturalny sposób skłania do wspomnień. Przywołujemy w pamięci obrazy bliskich osób, które odeszły. Żałujemy rozmów, których nie odbyliśmy i pytań, których nie zadaliśmy, gdy była na to pora. Próbujemy sami odtworzyć losy rodziców czy dziadków. Nieraz szukamy pomocy. O takiej niezwykłej sytuacji opowiedzą nam historycy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu Łambinowicach.
Kamil Weber, dział naukowy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
Dominik Marcinkowski z sekcji komunikacji i wizerunku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
Skąd u panów takie zainteresowanie historią?
To znaczy myślę, że praca w muzeum to jest swego rodzaju misja, tak? Albo rzeczywiście czuję się w sobie chęć tego, żeby gdzieś dawne wydarzenia wyławiać z przeszłości i przekazywać to często młodemu pokoleniu. Daje to sporą satysfakcję, na przykład jeżeli zgłasza się do nas rodzina, która chce odtworzyć losy swojego przodka, a my po nitce do kłębka, znajdując kolejne dokumenty, no po prostu jesteśmy w stanie jakieś informacje im przekazywać, no i właśnie często zaskakiwać ich, tak, bo okazuje się, że dowiadują się o swoich bliskich rzeczy, o których nigdy nie mieli pojęcia.
Dzięki poznaniu historii jesteśmy w stanie zrozumieć lepiej świat, w którym żyjemy aktualnie i samych siebie. Więc stąd na pewno to zainteresowanie, też skończyłem studia historyczne, ale moja rola w muzeum jest nieco inna. Nie zajmuję się poznawaniem historii, tylko bardziej przekazywaniem tego, co robią moi koledzy i koleżanki innym ludziom.
My dziś porozmawiamy o historii pewnej kolekcji, dokładnie Krzysztofa Toczka, ale chciałam zapytać, zanim przejdziemy już do tej konkretnej, jakie znaczenie, jaką rolę odgrywają prywatne kolekcje w zbiorach muzeum?
Coraz częściej spotykamy się z tym, że teraz już wnukowie, prawnukowie odnajdują gdzieś na strychu jakieś stare zapomniane pudełko, w którym znajdują się dokumenty, zdjęcia, odnajdują jakiś przedmiot. Niekiedy nie wiedzą nawet dokładnie, z jaką historią to połączyć. Później dzięki jakimś rodzinnym rozmowom pojawiają się nowe wątki. No i okazuje się, że któryś z przodków gdzieś w czasie wojny przebywał w obozie jenieckim. Nawiązują z nami kontakt. Jak powiedziałem, wtedy my też przekazujemy im różne informacje. I po pewnym czasie te rodziny uznają, że muzeum jest najlepszym miejscem dla tych przedmiotów, bo po prostu tutaj one podlegają konserwacji, mają należytą opiekę i, co też bardzo istotne, inni ludzie mogą się z nimi zapoznać, mogą poznawać historię ich bliskich i dowiadywać się, jak wyglądały czasy wojenne, jak wyglądały czasy niewoli. W 2020 roku zgłosił się do nas pan Krzysztof Toczek, który też właśnie poszukiwał informacji na temat swojego ojca. No i rzeczywiście udało nam się sporo rzeczy ustalić, ale też sporo wiedział już sam pan Krzysztof, właśnie dzięki różnym dokumentom, które w tej kolekcji się znajdowały. Karol Toczek, czyli jego ojciec, rzeczywiście doświadczył wielu trudów w czasie niewoli. Właściwie całe jego życie było dosyć trudne. On urodził się w 1916 roku w Czerminie na Podkarpaciu, miał piątkę rodzeństwa, no i niestety jego ojciec zmarł wcześniej, kiedy Karol miał 6 lat, jego matka przeniosła się wtedy z dziećmi do Mielca, no i oczywiście można się spodziewać, jak ciężko było jej w tamtych czasach wychować gromadkę dzieci, ale udało jej się zadbać o ich dobre wykształcenie, a Karol w tym młodzieńczym wieku miał takie dwie pasje. To był śpiew i harcerstwo. Okazało się, że harcerstwo niedługo mogło mu się przydać nawet w tych czasach wojennych. W 1938 roku on został powołany na szkolenie wojskowe. To szkolenie kończy się na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy Karol jest skierowany do 11 Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach. No i to było w pobliżu ówczesnej granicy z III Rzeszą, czyli ten jego pułk brał udział w walkach już właściwie od tych pierwszych godzin niemieckiego natarcia. Karol stanął wtedy na czele sekcji granatników, która liczyła 11 osób, ale mamy jego notatkę z 6 września, czyli minęło zaledwie kilka dni, no i okazuje się, że stan liczył już tylko 6 osób, czyli widzimy, no jak w szybkim tempie ci ludzie po prostu znikali. Sam Karol miał bardzo dużo szczęścia, bo na przykład niemiecki snajper strzelił do niego, przestrzelił obcas jego butów, ale kula jego samego nawet nie drasnęła. Cały ten szlak bojowy liczył około 350 km, aż 20 września nastąpiła kapitulacja pod Tomaszowem Lubelskim, no i trafia do niewoli. Oni później byli transportowani koleją, 28 września zatrzymują się na stacji w Ropczycach. Karol dzięki tym wielu harcerskim wypadom bardzo dobrze znał tereny nad Wisłoką i zdał sobie sprawę, że teraz jest w miejscu możliwie najbliższym jego domu i udaje mu się wykorzystać zamieszanie, po prostu ucieka, rzeczywiście dociera do Mielca. No ale jego radość nie trwa długo, bo już święto niepodległości 11 listopada Niemcy zajeżdżają pod jego dom, okazuje się, że wszystko dokładnie o nim wiedzą, musi założyć mundur i wraca do niewoli. Przez obóz tymczasowy w Krakowie, później przez Oflag 7a Murnau trafia do stalagu 6c Oberlangen, który leży niedaleko granicy z Holandią. I to jest taki bardzo specyficzny teren z niesprzyjającym klimatem, po prostu często pada tam deszcz, jest pochmurno, deszczowo, więc to źle wpływało na zdrowie fizyczne jeńców, ale przede wszystkim też bardzo negatywnie wpływało na ich psychikę, rodziło jakieś tam dodatkowe stany depresyjne. I to rzeczywiście był chyba taki najgorszy etap niewoli, bo panowały tam po prostu bardzo, bardzo trudne warunki. Był ogromny ścisk w barakach, był głód, było mnóstwo szczurów, myszy, wszy. Oni spali nawet na ziemi, bo nie było tam prycz, a wewnątrz nawet w barakach temperatura często spadała do kilku stopni poniżej zera. No a dodatkowo musieli bardzo ciężko pracować przy przekopywaniu ziemi w szkodliwych warunkach. Na szczęście ta gehenna skończyła się w marcu 1941 roku, kiedy tymi obozami zainteresował się Czerwony Krzyż i wtedy Karol zostaje przeniesiony do Hoffnungsstall. Tam już panowały znacznie lepsze warunki, była izba chorych, była kantyna, po prostu też warunki zakwaterowania były dużo lepsze. No i była też opieka duszpasterska. Jeżeli mogę tutaj przywołać, to takim pamiętnym wydarzeniem dla jeńców zgromadzonych Hoffnungsstall była msza święta odprawiana przez jezuitę, przez francuskiego księdza Alberta Renault. On nie tylko wygłaszał kazania po polsku, ale na zakończenie nabożeństwa na przykład zaintonował też pieśń Boże coś Polskę, gdzie jak wiemy padają słowa Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie. Więc zyskał wielką sympatię tych polskich jeńców, ale niestety ze swoją odwagę został z Hoffnungsstall szybko oddelegowany, a jego miejsce zajął polski ksiądz, no, który nie był specjalnie lubiany przez polskich jeńców, bo okazało się, że on z kolei jest uległy wobec Niemców. Też plusem Hoffnungsstall było to, że Polacy mogli tam prowadzić działalność artystyczną. Jak powiedziałem, Karol miał dwie pasje, harcerstwo i śpiewanie, więc razem ze swoim kolegą Karolem DeLongiem założyli wtedy tak zwany chór pięcioraczków. I rzeczywiście ta pasja była dla nich bardzo ważna, bo w niewoli to było dla nich takie życie zastępcze, tak? Jakiś rodzaj oderwania, po prostu kładąc się spać, czy wstając rano, oni na coś czekali, żyli po prostu czymś innym niż ten codzienny marazm niewoli. Ale niestety no, Karol nie miał szans na rozwój kariery artystycznej, bo jeszcze w niewoli, tutaj też taka drobna anegdota, musiał przejść operację usunięcia migdałków. Zabieg niby się udał, ale po tym zabiegu wystąpił u niego krwotok. Okazało się, że niemiecki lekarz, który przeprowadzał ten zabieg, był już na przyjęciu weselnym, ale kiedy go zaalarmowano, miał na tyle silne poczucie obowiązku, że przyjechał do obozu, no i uratował w ten sposób mu życie. Później Karol trafia do Milbergu i to znowu jest zdecydowanie gorszy etap niewoli. Tam wraca głód, bo pod koniec wojny nie docierały już paczki żywieniowe. No i warunki zakwaterowania znowu stają się o wiele gorsze. Na przykład na jedną pryczę przypadały 3 osoby, więc żeby jakoś się wyspać, to musieli spać na zmiany, tak? Po kilka godzin. I co też było takim bardzo negatywnym czynnikiem, zerwała się łączność korespondencyjna, czyli jeńcy nie mieli żadnego kontaktu ze swoimi rodzinami i pod koniec wojny nie wiedzieli po prostu, co się z nimi dzieje, tak? Czy niedługo będzie do kogo wracać. Zbliżamy się do końca wojny, do tego ostatniego etapu też niewoli. Jeńcy są przeniesieni w okolice Drezna, tam biorą udział w pracach fortyfikacyjnych. Później, kiedy zbliża się front, są ewakuowani, no i wolność odzyskali w taki dosyć prozaiczny sposób. Po prostu szli w kolumnie, niemieccy strażnicy w pewnym momencie uciekli, tak, bo już starali się w tej nowej sytuacji jakoś odnaleźć, jakoś zagwarantować sobie też bezpieczeństwo, czy uciec przed wymiarem sprawiedliwości. No i nagle Polacy zobaczyli, że są wolni. Karol wraca do Polski w lipcu 1946 roku, ale niestety czekał go tutaj ogromny zawód, bo okazało się, że ta komunistyczna Polska to już jest zupełnie inny kraj niż znał sprzed wojny i ciężko mu było odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Zmarł dosyć wcześnie, w 1980 roku, w wieku 63 lat, ale jego syn, właśnie Krzysztof Toczek, zainteresował się w pewnym momencie historią ojca, też chciał ją poznać do końca, dlatego jak powiedziałem, zwrócił się do nas. Nagraliśmy też jego relacje. Te wszystkie informacje, które nam przekazał, pozwoliły też na takie naukowe opracowanie losów jego ojca Karola Toczka i też artykuł poświęcony właśnie jego dziejom ukaże się w najnowszym tomie Łambinowickiego Rocznika Muzealnego, w 45. tomie.
Dalszy ciąg tej historii po chwili przerwy.